gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Autopromocja.
Republika Latina na falach Radia Wnet. W każdą niedzielę o godzinie 22. Zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
To była autopromocja.
Wojna w Ukrainie.
Raport z frontu. Już teraz jest z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jastrzymino. Witam państwa serdecznie.
Ostatnie ukraińskie zdobycze na pograniczu między obwodami donieckim i zaporowskim, między innymi zdobycie wsi Urożajne, są prawdopodobnie taktycznie znaczące ze względu na kształt rosyjskich linii obrony. Tak pisze w swojej najnowszej analizie na temat sytuacji na ukraińskich frontach think tank ze Stanów Zjednoczonych, Instytut Studiów nad Wojną. Czy to oznacza, że Ukraińcy przełamali pierwszą linię obrony? Jakie informacje z frontu płyną właśnie z Ukrainy?
Przełamaliśmy kilka już linii obrony, ale nie przełamaliśmy głównej linii obrony Rosjan, czyli my bezpośrednio już podeszliśmy do tej linii, ale jeszcze ona nie jest przełamana. To zarówno dotyczy sytuacji jak na kierunku tym Mariupolskim, tak i na kierunku Melitopolskim, bo już tam jest miejscowość, która nazywa się Robotyne, w której teraz toczą się zacięte walki. Północna część Robotynego już od kilka dni jest pod naszą kontrolą, ale południowa jeszcze jest zajęta przez Rosję i tam jest gorąco. Ale no, myślę, że jest możliwość oczywiście deokupacji Robotynego i już walk bezpośrednio na tej głównej linii obrony rosyjskiej. Za tą linią już prawie nie ma jakichś tam wzmocnień, chociaż wokół miasta Tokmak oni są, bo Tokmak jest kluczowym, tam przez ten Tokmak idzie cała logistyka w rosyjskiej armii, która znajduje się na południu obwodów, zarówno obwodów Zaporowskiego i Donieckiego. No i ale jeżeli uda się nam przełamać tą linię, główną linię obrony Rosjan, to teoretycznie szlak na przykład i na Melitopol, i na Mariupol będzie po prostu otwarty. No ale to jeszcze jest przed nami i wcale nie jest tak łatwo przełamać opór Rosjan, które tam jednak nie wycofują się stąd tak łatwo, niestety. Ale no, jest szansa, że tak będzie i powtórzę, że te pociski kasetowe, które dostaliśmy od Stanów Zjednoczonych, oni bardzo pomagają w tej ofensywie ukraińskiej. Wczoraj też była informacja o tym, że być może Ukraina już wykorzystuje swoje własne pociski kasetowe tam na południowym odcinku frontu. No, ale dzisiaj w nocy i wczoraj wieczorem stało się bardzo ważne też wydarzenie nie w samej Ukrainie, a mianowicie w Moskwie znów uderzył dron, być może ukraiński, w Moskwę, w centrum biznesowe, centrum, który nazywa się Moskwa City, w jeden z wieżowców. Jest już wideo, jak tam unosi się dym nad tym wieżowcem. Zgodnie z prezydentem miasta Moskwy, Sobianinem, ten dron został zastrzelony, ale spadł na ten wieżowiec. Ale zastrzelony, ale nie, albo nie, to nie jest tak ważne. Ważne, że ten dron doleciał do samego serca Moskwy, gdzie mieszka elita putinowskiego reżimu. I znów już po raz trzeci uderzył tam. I to jest najważniejsze. I skutek psychologiczny tego wszystkiego jest najważniejszy. I myślę, że już po tych pierwszych dwóch uderzeniach dużo tych mieszkańców, tych bloków, tych wieżowców stąd uciekli, zabierając z sobą oczywiście swoje miliony euro i dolarów. Teraz po tym uderzeniu jeszcze więcej, myślę, że zacznie uciekać stąd i w ogóle z Rosji. I to jest bardzo ważne. Oprócz tego Ministerstwo Obrony Rosji zawiadomiło o tym, że dało informację o tym, że drony ukraińskie próbowali atakować okręty rosyjskie w Morze Czarnym. Dwa okręty, wśród nich Wasilij Bykow, który, przypominam Państwu, kilka dni temu zaatakował jeden statek, który płynął po zboże ukraińskie. Według informacji Ministerstwa Obrony Rosji nic się nie stało z tymi okrętami floty czarnomorskiej rosyjskiej, ale pamiętamy, że z tej informacji, no być może 10% albo mniej jest prawdą. Także zaczekamy po prostu na jakiś czas na to, że być może pojawią się też nagranie z samego drona, jeszcze inne jakieś nagranie i być może jednak te okręty zostały uszkodzone tymi naszymi rzekomo dronami.
I my także temu wszystkiemu będziemy się przyglądać. To jeszcze z ważnych informacji, bo chyba Stany Zjednoczone zatwierdziły wysłanie F-16 do Ukrainy.
Dokładnie tak. I to jest naprawdę ważna informacja, że Stany Zjednoczone pozwolili Danii i Niderlandom przekazać Ukrainie samoloty typu F-16, ponieważ Stany Zjednoczone są producentem tych samolotów i ważne było dostać takie pozwolenie formalnie na przekazanie tych samolotów dla Ukrainy. Oprócz tego wczoraj też była informacja o tym, że no po prostu teraz już powinni rozpocząć się nareszcie te ćwiczenia naszych pilotów na tych samolotach. Ale też rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, Ignat, kilka dni temu powiedział o tym, że ani zimą tego i przyszłego roku, ani wiosną te samoloty typu F-16 niestety nie będą w naszym niebie nad Ukrainą bronić naszych cywilów, bo po prostu potrzebny czas na przygotowanie pilotów i na dostarczanie oczywiście już bezpośrednio do Ukrainy tych samolotów.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Cały tydzień raportów z frontu, jak zawsze, przygotował Dmytro Antoniuk, gospodarz studia Kijów, historyk, publicysta, współpracownik Radia Wnet. Jak zawsze dziękuję.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia i miłego weekendu.
I także miłego i spokojnego weekendu dla całej Ukrainy. Ja spoglądam na zegarek. Mamy 28 minut po godzinie 7. Poranek Wnet trwa. No to teraz utwór, który wybrał dla Państwa Szymon Dąbrowski. Ja mam nadzieję, że nie pomylę tytułu, bo już nie mogę odczytać, bo cofnąć się do wiadomości na Messengerze, bo ten sprzęt ja dzisiaj nie nadaje z krakowskiego przedmieścia, nie nadaje od nas z redakcji Wnet, tylko gdzieś z Polski. To jest utwór Smoke on the Water zespół Deep Purple, a my wracamy za kilka chwil.
Przeniowa rodzina trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy Słup Ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
7.35 i my dzisiaj budzimy się wspólnie z porankiem w Net. To teraz czas na politykę. Bojkot czy wzięcie udziału w referendum? Co partie opozycyjne rekomendują swoim wyborcom? No to za momencik zapytamy naszego kolejnego gościa, pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, pozdrawiam. Jeszcze z urlopu.
O proszę, jeszcze z urlopu. To może nie będę dopytywać, gdzie konkretnie pan jest, ale możemy zdradzić słuchaczom Radia Wnet, jaka pogoda?
Pogoda ładna, a jestem w Warszawie.
A, w Warszawie? No to w takim razie pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet. I teraz przechodzimy już do naszego tematu. Ja zacznę od cytatu. Referendum 15 października to jest udawane referendum. Nasz elektorat samodzielnie podejmie decyzję, czy weźmie w nim udział. Tak powiedział Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Śmiszek z Lewicy zapowiedział zaś, że jego ugrupowanie będzie bojkotować tę, tutaj cytat, ustawkę polityczno-legislacyjną PiS-u. Jak pan ocenia zachowanie w tym kontekście opozycji i ogólnie to, co się wydarzyło wokół, cała ta afera związana z pytaniami referendalnymi?
No właściwie raz po raz opozycja polska się kompromituje, ponieważ takie zapowiedzi, że ktoś będzie unieważniał referendum, to jest rzeczywiście kłamstwo, bo takiej możliwości Donald Tusk nie ma. Nie ma też takiego, powiedzmy, podejścia, no, które by budowało taki sojusz wszystkich ludzi z wszystkimi, jak chodzi o pytania referendalne, a przecież w gruncie rzeczy referendum jest najwyższą formą demokracji bezpośredniej. Wobec tego oczekiwałem, że opozycja powie tak, trzeba iść na referendum, trzeba wziąć udział w głosowaniu. Przecież jest możliwość głosowania albo tak, albo nie w tym referendum, więc opozycja po prostu wygląda na to niedojrzała do tej formy demokracji i wszyscy, którzy nazywają się demokratami, a są przeciwko referendum, po prostu się kompromitują. No ale niech to robią, to jest ich wybór, to jest ich, tak powiem, podejście do problematyki związanej z bezpieczeństwem, z kluczowymi kwestiami, które w tych pytaniach referendalnych są zawarte. No i widzę tutaj tą niedojrzałość, widzę po prostu popłoch i kompromitację, jak również, no niestety, trzeba to powiedzieć wprost, widzę ci właśnie antydemokraci widzą jakieś zagrożenie w demokracji. No więc myślę, że wyborcy to odpowiednio ocenią. Nie będę tutaj się wysilał, żeby analizować poszczególne, powiedzmy, kwestie poruszane w referendum. Powiem tylko tyle, że jestem bardzo mocno zdziwiony takim właśnie, a nie innym podejściem polskiej opozycji do kwestii demokracji bezpośredniej. No ale Zjednoczona Prawica wie, co robi. Polacy są poinformowani o pytaniach referendalnych i Polacy zdecydują kartką wyborczą co do frekwencji, jak i również co do tych pytań, które zostały w tym referendum, czy będą w tym referendum stawiane. A pytania są absolutnie istotne z punktu widzenia po prostu codziennego funkcjonowania państwa. Mowa tu i o granicy, o bezpieczeństwie na granicy, mowa o majątku narodowym, a więc mowa o tym, co wiąże się z naszą codziennością, kto mieszka w następnej klatce za płotem, czy na innej działce, kto z nami uczestniczy w życiu społecznym, w podróżach, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie. To wszystko jest po prostu w tym referendum uwzględnione i ogromnie się dziwię, że tak opozycja polska postępuje. Być może jeszcze zrewiduje swoje postępowanie, no ale na razie jedna wielka kompromitacja.
O tych wyborach mówi się, że to są naprawdę najważniejsze wybory ostatnich czasów i też w bardzo kluczowym i trudnym tak naprawdę dla Polski momencie, bo cały czas musimy pamiętać właśnie o kwestiach bezpieczeństwa. Pytanie, czy podczas całej tej kampanii wyborczej te najważniejsze rzeczy nie zejdą na dalszy plan, bo my już to dzisiaj obserwujemy. Widzimy tak naprawdę, że i kwestie Wojska Polskiego, zakupów sprzętu, mieliśmy ostatnio przecież ogromną defiladę i po niej też cały szereg komentarzy i tutaj polityków polityków z obu stron i po stronie gdzieś szeroko rozumianej prawicy, a także lewicy. Czy te ważne rzeczy nie zajdą jednak na dalszy plan? A Polska przecież też jest narażona teraz na i ataki hybrydowe. I tak naprawdę, czy nie powinniśmy my wszyscy, mówię tutaj jako i społeczeństwo, ale przede wszystkim politycy, spróbować wynieść się trochę ponad to?
No w sytuacji zagrożenia, a rzeczywiście z czymś takim mamy do czynienia, zwykle społeczeństwo, każdego państwa, każdego kraju, raczej społeczeństwo się konsolidowało wokół tych zagrożeń. A my tu widzimy w tej chwili próbę takiego lekceważenia tego zagrożenia. No jeśli lekceważy się powiedzmy Wagnerowców, którzy są tuż za granicą Polski, jeśli ktoś próbuje ośmieszać zakupy broni, amunicji, technizację polskiej armii, no to ten właśnie ktoś kompromituje się. Natomiast jest jeden bardzo pozytywny aspekt działań Zjednoczonej Prawicy. Otóż świat, normalny, demokratyczny świat bardzo docenia to, co robi Polska. Rząd. Ja słyszałem jeszcze przed wakacjami wypowiedź komisarza Brentona, Francuza, który był w Polsce, kiedy szukał możliwości, powiedzmy, pomocy dla Ukrainy poprzez produkcję amunicji i powiedział w Brukseli, że jest pełen podziwu dla Polski z tego tytułu, że chce zbudować 340-tysięczną armię, że jest na dobrej drodze do takiego wyniku, który spowoduje, że w środku Europy będzie najpotężniejsza lądowa armia w Europie. Powiedział, że jest pod wrażeniem polskich zdolności obronnych, ale także i pomocy dla Ukrainy. Wobec tego świat i także i prasa, niekoniecznie prawicowa, ale taka prasa nawet i lewicowa, docenia to wszystko, co robi się, co dzieje się w Polsce, co robi Zjednoczona Prawica, bo przecież robi to nie dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko dla bezpieczeństwa przeciętnego Polaka. No a tutaj w samej Polsce właśnie mamy do czynienia z atakami, z próbą ośmieszania, z tymi słynnymi reklamówkami, z tym bieganiem do przy podważaniem roli Straży Granicznej. Ogromna szkoda wyrządzana przez właśnie polskich polityków, którzy dezawuują działania.
Ale jeszcze panie pośle, na moment wróćmy. Polityków. Wróćmy jeszcze na moment, powiedział pan, że świat to docenia, nie tylko ten świat, przedstawiciele, nie wiem, mediów prawicowych, ale ten świat to też między innymi Manfred Webet, który przedstawił partię Jarosława Kaczyńskiego jako nieprzyjaciela wartości takich jak praworządność. Stwierdził, że te partie takie, jak przyrównał tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość do niemieckiej AfD, że te partie trzeba zwalczać. O tym też mówił ostatnio Andrzej Duda, prezydent, sporo czasu poświęcił właśnie tematowi, no i ogłoszonych wyborów, ale też, jak podkreślił, oczekuje niezależności i tego, że tutaj, cytat, Zachód nie będzie mieszał się w sprawy Polski. A jak pan ocenia tutaj to zagrożenie?
No ja myślę, że pan Weber podał rękę Zjednoczonej Prawicy takim atakiem, bezpardonowym atakiem. On skonsolidował, myślę, także Polaków w pewnej mierze, dlatego że jego wypowiedzi są po prostu brutalne. One ingerują w wewnętrzne sprawy polskie. Nigdy na taką skalę żaden polityk tak się nie wypowiadał, a Manfred Weber jest liderem w Parlamencie Europejskim największej grupy politycznej, w której uczestniczy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, IPP. Więc Manfred Weber poprzez swoje wypowiedzi, chcąc zbudować własny wizerunek, bo przecież nie jest tajemnicą, że on walczy o to, by być szefem Komisji Europejskiej po pani von der Leyen, która ma być podobno szefową w przyszłości NATO. Więc pan Weber buduje jakąś pseudonarrację i opowiada bzdury o polskich politykach, o polskiej prawicy i to wszystko także w samych Niemczech jest bardzo mocno krytykowane, więc uwaga pana prezydenta jest jak najbardziej na miejscu. To my sami jako 38-milionowy naród, kraj powinniśmy wybierać, decydować o tym, kto będzie w Polsce rządził, a nie Niemcy. Niemcy niech zajmą się własnymi problemami, bo mają ich bez liku. Właśnie z tą alternatywą dla Niemiec, jako tym ugrupowaniem, które w tej chwili dogania już IPP, to chadecję niemiecką, to już jest ugrupowanie ugrupowanie, które w tej chwili myśli o tym, i to są programowe podejścia, myśli o tym, jak wyjść z Unii Europejskiej, jak Niemcy powinny wychodzić z Unii Europejskiej, że Unia Europejska powinna być nie powiedzmy jakąś organizacją polityczną, tylko wyłącznie gospodarczą. To są programowe kwestie zapowiadane przez polityków AfD. Więc niech się pan Weber zajmie problemami niemieckimi, zostawi w spokoju Zjednoczoną Prawicę, będzie to lepiej i dla niego, i dla Polski. A krytyka pana Webera jest jak najbardziej na miejscu. Uważam, że jako polityk, który już tyle lat funkcjonuje na arenie międzynarodowej, po prostu chciał pomóc Donaldowi Tuskowi, wymyślić hasła ulica i za granicą, no ale skonsolidował Polaków do, moim zdaniem, jeszcze bardziej no, takich działań, które będą miały na celu zabezpieczenie siły państwa polskiego na arenie międzynarodowej.
To panie pośle, już na zakończenie ostatni temat, takie może być wyborcze niespodzianki. Lidera GROUNI Michał Kołodziejczak znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Jedynka w Koninie to osobista inicjatywa Donalda Tuska. Jak pan skomentuje tę sprawę?
No, czyli włączenie, to jest następny odcinek resetu, powiedzmy, w relacjach polsko-rosyjskich. Donald Tusk dobrze wiedział, skąd wywodzi się pan Michał Kołodziejczak, które siły, tak powiem, reprezentuje. Że jest powiązany z Moskwą, to jest pewne, i teraz jego włączenie w kampanię Platformy Obywatelskiej przyniesie same kłopoty, problemy Donaldowi Tuskowi, no ale niech to robi. Jest to co najmniej dziwaczne, co robi Donald Tusk, i z panem Kołodziejczakiem na pewno tych wyborów nie wygrają. Polacy są mądrym narodem, będą wybierać takich ludzi, którzy po prostu chcą zbudować bezpieczną przyszłość naszej ojczyzny.
Powiedział pan, podkreślił pan, że Polacy to mądrzy ludzie i na pewno to dotyczy także właśnie mieszkańców tych małych miejscowości, mieszkańców wsi. Dzisiaj mówi się tak, że Agrounia straciła rację bytu jako ta partia oddolna, partia niezależna, że ta decyzja o tym politycznym mariażu z Koalicją Obywatelską tak naprawdę zabiła ten byt, jaki do tej pory obserwowaliśmy. Z drugiej strony wieś też trochę czuje się oszukana i przez Prawo i Sprawiedliwość, bo takie głosy też do nas docierają. Wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna i mamy kwestię ukraińskiego zboża. Pytanie, czy uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość zdoła odzyskać mimo wszystko jeszcze głosy wsi? Czy może jednak pójdą oni tutaj pewnie już nie za Kołodziejczakiem, bo to nie jest żaden charyzmatyczny lider polityczny, ale że pójdą przeciwko jednak partii rządzącej?
No rzeczywiście mamy rację. Trochę błędów moi koledzy wobec polskiej wsi zrobili, no ale i odzyskujemy ten elektorat, staramy się to wszystko naprawić. Nie mówimy, że jesteśmy święci, bo te błędy się zdarzają, ale najważniejsze jest to, żeby przyznawać się do błędów. Do tego się przyznaliśmy. Teraz staramy się naprawić te błędy, budować takie relacje z polską wsią, które pomogą żyć rolnikom, które pomogą zabezpieczyć ich interesy. I ja myślę, że wszystkie te działania, które robi pan minister Telus jako szef resortu rolnictwa, są bardzo, bardzo wiarygodne, prawdziwe, i polska wieś zaufa po raz kolejny Prawu i Sprawiedliwości, i to będzie z dobrym pożytkiem dla samej wsi, dla Polski, dla rolników, dla mieszkańców wsi i dla wiarygodności polityka, bo też trzeba czasem umieć się po prostu przyznać do błędów i powiedzieć przepraszam, to Prawo i Sprawiedliwość już zrobiło, ta partia naprawdę chce dobra mieszkańców wsi i polskiego rolnictwa, a o to przecież tak naprawdę chodzi we wszystkich działaniach politycznych, żeby wszystkie grupy zawodowe, wszystkie branże czuły się ważne, potrzebne, niezbędne, a w przypadku rolnictwa tak jest. To jest naprawdę istotna część naszych działań. Uważam więc, że możemy liczyć na to, że wieś ponownie nam zaufa, jeśli będziemy robić tak, jak postępujemy w tej chwili, nazywając rzeczy po imieniu i przyznając się do błędów i mówiąc o tym, że chcemy po prostu odzyskać to zaufanie.
Powiedział Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
7:49. Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy z doktorem Krzysztofem Jabłonką. Porozmawiamy o ważnych datach z naszej historii. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila dobrej muzyki. Może teraz zagramy po polsku Kwiat Jabłoni. Dawno był niesłyszany na naszej antenie. W takim razie teraz słuchamy bardzo zdolnego rodzeństwa, a za kilka chwil wracamy z kolejną rozmową.
Stycznia, a on Chocim zdobył 10 listopada 1673 roku. Następna data to jest związana z Bitwą Warszawską, właściwie z wielką operacją ciągnącą się od Drwęcy, gdzieś od Torunia aż po Włodawę. To jest obrona Płocka. Zdumiewa bowiem fakt, że bolszewicy pobici już 3 dni wcześniej nad Wkrą, Wisłą i Wieprzem i jeszcze parli do przodu gdzieś tam pod Bydgoszcz, pod Toruń już nawet tam ich widziano i napadli tego dnia, właściwie wdarli się do Płocka. Zdumiewa tutaj obrona Orląt Płockich. Było to co najmniej 30 harcerzy, którzy bohatersko zachowali się, broniąc no, bardzo prymitywnych, szybko nabudowanych barykad. Niemniej udało się dosłownie na placu katedralnym doszło do starcia z kawalerią, którejś tam konie ślizgały na tym bruku i wyrzucenie bolszewików z Płocka. No, związane to było z utratą radiostacji przez 2 armie sowieckie naraz, 4. i 15., które po prostu ślepe czy głuche nie były w stanie się dowiedzieć, że właśnie ich koledzy zostali pobici na południu i oni są właśnie odcinani od no jakby to powiedzieć, od swojej macochy sowieckiej. No, ostatecznie korpus Gaja nie był w stanie już wrócić, przeszedł przez Prusy Wschodnie, a pobili go nasi żołnierze już w bitwie niemeńskiej, to już będzie wrzesień. No i dzisiaj również wypada początek powstania śląskiego, pierwszego powstania śląskiego, które wybuchło z 18 na 19 w Mysłowicach. Było bardzo nieudanym, ale bardzo potrzebnym, dlatego że przebudziło ono Ślązaków. W sumie każdy pamięta, mamy 3 powstania śląskie, 3 skrzydła w Katowicach o tym przypominają. Pierwsze było rzeczywiście przegrane, ale trwało krótko, straty były niewielkie. Drugie w 1920 roku, kiedy Niemcy ogłosili z wielkim wrzaskiem, że Warszawa padła, no i w ogóle jest po Polsce, a tutaj wtedy właśnie nasi się zmobilizowali. Było remisem, bo wywalczyli Polacy równe udziały w wojskowych strukturach, a trzecie w 21 było już zwycięstwem. Więc w tym względzie, w tym ciągu powstań 19 rok ma swoje bardzo ważne znaczenie. W 1829, zapomniałem tutaj, to był pierwszy występ w Wiedniu naszego młodego wtedy Chopina, który wykonał wtedy mazurki a la Krakowiak i w tym wszedł do międzynarodowej historii muzyki. No a w 1925 roku Polskie Radio, no, z którym Radio Wnet też jest przecież przez radio związane, otrzymało pierwszą koncesję i mogło nadawać już na falach ogólnopolskich. Z pozostałych, no to urodził się Roman Polański w 1933 roku. No a w czasie okupacji wydarzyły się chyba 2 wydarzenia. Mam tu, w 1947 roku ogień wyzwolił w Krakowie naszych wyklętych, a nie złomnych, którzy zostali aresztowani i prawdopodobnie zostaliby zgładzeni. Zresztą Józef Kuraś, czyli ogień na Podhalu, no był swoistym watażką, był Janosikiem, ostatnim Janosikiem można powiedzieć, którego no, niezwykle obrzydliwie się oskarża o wszelakie zbrodnie. Oczywiście pozbawił on życia kilku ludzi, ale byli to agenci tamtejszych służb wywiadowczych. No i to byłby chyba komplet takich ważniejszych wydarzeń. Myślę, że powrócimy jeszcze do następnych, ponieważ cały czas równolegle biegną rocznice wydarzeń.
I o tym wszystkim będziemy mówić. Ja sobie... Tak jest, ja sobie od razu przypomniałam przepiękny utwór Epitafium dla majora Ognia Andrzej tak, Kołakowski, tak. Ale teraz nie będziemy mogli wspólnie tego posłuchać. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, współpracownik Radia Wnet, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.
Miłego dnia, a już teraz na naszym zegarze to właśnie teraz w tej sekundzie wybiła godzina 8. To oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. PiS przedstawi dziś hasło wyborcze, drony znowu w centrum Moskwy oraz Szwecja podnosi poziom zagrożenia terrorystycznego. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawi dziś hasło wyborcze ugrupowania, informuje Polska Agencja Prasowa. W prezentacji hasła wezmą też udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i wiceprezesi partii Mariusz Błaszczak i Beata Szydło. Wybory parlamentarne połączone z referendum odbędą się 15 października. To następny odcinek resetu w relacjach polsko-rosyjskich. Mówił na temat startu Michała Kołodziejczaka z list Koalicji Obywatelskiej europoseł PiS Bogdan Rzońca.
Donald Tusk dobrze wiedział, skąd wywodzi się pan Michał Kołodziejczak, które siły, tak powiem, reprezentuje, że jest powiązany z Moskwą, to jest pewne. Jego włączenie w kampanię Platformy Obywatelskiej przyniesie same kłopoty, problemy Donaldowi Tuskowi, no ale niech to robi. Jest to co najmniej dziwaczne, co robi Donald Tusk z panem Kołodziejczakiem. Na pewno tych wyborów nie wygrają. Polacy są mądrym narodem.
Mówił europoseł PiS Bogdan Rzońca. Cała rozmowa na Wnet.fm. W kilku dzielnicach Moskwy i na przedmieściach stolicy Rosji słychać było eksplozje. Świadkowie relacjonują, że działała w nocy obrona przeciwlotnicza, a nad miastem przelatywały drony. Odgłosy wybuchów słychać było nad Odincowem pod Moskwą, w Trochogorce i Krasnogorsku. Eksplozje słyszano też w dzielnicy Moskwa City, niedaleko Wieżowców Ewolucja i Federacja. Jeden z dronów spadł na Expo Center w centrum Moskwy. Jedna z wewnętrznych ścian budynku się zawaliła. Burmistrz Moskwy Sergiej Sobianin stwierdził, że dron miał zostać zniszczony przez siły obrony powietrznej. Sprawę komentował w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Zastrzelony albo nie, to nie jest tak ważne. Ważne, że ten dron doleciał do samego serca Moskwy, gdzie mieszka elita putinowskiego reżimu. Po raz trzeci uderzył tam. Skutek psychologiczny tego wszystkiego jest najważniejszy. I myślę, że po tych pierwszych dwóch uderzeniach dużo mieszkańców tych bloków, tych wieżowców stąd uciekli.
Mówił korespondent Radia Wnet na Ukrainie Dmytro Antoniuk. Stany Zjednoczone zgodzą się na wysłanie należących do Danii i Holandii myśliwców F-16 na Ukrainę. Ukraina ma otrzymać sprzęt, kiedy tylko piloci zostaną przeszkoleni do jego obsługi. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken wysłał list do szefów duńskiej i holenderskiej dyplomacji z zapewnieniem ich, że wnioski zostaną zatwierdzone. Pisze, aby wyrazić pełne poparcie Stanów Zjednoczonych zarówno dla transferu samolotów myśliwskich F-16 na Ukrainę, jak i dla szkolenia ukraińskich pilotów przez wykwalifikowanych instruktorów F-16. Napisał amerykański polityk w liście, do którego dotarła agencja Reutera. Antony Blinken dodał, że niezmiernie ważne jest, aby Ukraina była w stanie obronić się przed rosyjską agresją i naruszaniem jej suwerenności. Zaznaczył, że zatwierdzenie wniosków pozwoli Ukrainie w pełni wykorzystać swoje nowe możliwości, gdy tylko pierwsza grupa pilotów zakończy szkolenie. Myśliwce F-16 produkowane są przez amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin. Szwecja podnosi poziom zagrożenia terrorystycznego z 3 do 4 w 5-stopniowej skali w związku z rosnącym napięciem międzynarodowym po protestach przeciwko spaleniu Koranu. Zagrożenie dla Szwecji stopniowo się zmieniało, a zagrożenie atakami ze strony członków brutalnego islamizmu znacznie wzrosło w ciągu roku, poinformowały w oświadczeniu szwedzkie służby bezpieczeństwa. Dodano, że Szwecja jest obecnie postrzegana jako priorytetowy cel ataków terrorystycznych ze strony islamistów. W ostatnich miesiącach w Danii i Szwecji odbywały się akcje, podczas których palono lub w inny sposób niszczono Koran. Spowodowało to napięcie w stosunkach Sztokholmu ze światem muzułmańskim. Szwecja i Dania wyraziły ubolewanie z powodu incydentów, ale stwierdziły, że nie mogą im zapobiec na mocy przepisów konstytucyjnych chroniących wolność słowa. Rządy obu państw ogłosiły jednak, że badają możliwość wprowadzenia ograniczeń legislacyjnych uniemożliwiających takie działania demonstrantom. W Pakistanie, w położonym na wschodzie kraju mieście Jaranwala, zatrzymano ponad 100 osób w związku z podpaleniem kościołów i dewastowaniem domów chrześcijan. Zajścia wywołały doniesienia o dwóch chrześcijanach, którzy mieli podrzeć Koran. Pakistańskie władze poinformowały, że w pobliżu wspólnoty chrześcijańskiej znaleziono podarte strony świętej dla muzułmanów księgi z dopisanymi treściami, które określono jako bluźniercze. Zatrzymanych oskarżono o bluźnierstwo, za które w Pakistanie grozi kara śmierci, choć dotychczas nikomu na nią za ten czyn nie skazano. Doniesienia te wywołały oburzenie wśród społeczności muzułmańskiej. Podpalono m.in. kościół Armii Zbawienia. Niektóre zdewastowane części miasta zabezpieczono drutem kolczastym. W związku z tymi zdarzeniami w całym regionie Faisalabad ograniczono na tydzień dni, dni możliwości organizowania zgromadzeń publicznych. Do Stambułu przybył pierwszy statek, który przepłynął przez tak zwany korytarz humanitarny utworzony przez Ukrainę na Morzu Czarnym, informuje o tym agencja Reutera, powołując się na świadków. Płynący pod banderą Hongkongu kontenerowiec Joseph Schulte kilka dni temu wypłynął z Odessy. Statek był tam zablokowany od 23 lutego zeszłego roku, czyli od dnia poprzedzającego rosyjską inwazję na Ukrainę. W zeszłym tygodniu ukraińska marynarka wojenna poinformowała o utworzeniu korytarza humanitarnego, którym mogłyby opuścić ukraińskie porty statki uwięzione tam od początku wojny. W połowie lipca Rosja wycofała się z tak zwanego porozumienia zbożowego umożliwiającego wywóz ukraińskiego zboża przez Morze Czarne i zagroziła blokadą ukraińskich portów.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju, z wyjątkiem wschodnich krańców przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni na zachodzie do 33 na wschodzie kraju, nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 27 stopni.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Legia Warszawa z awansem do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, ale wczoraj legioniści zafundowali kibicom niesamowitą huśtawkę emocji. Po pierwszym meczu Legii z Austrią Wiedeń było 2-1 dla Wiedeńczyków, a wczoraj w Wiedniu 5-3 zakończył się mecz wynikiem 5-3 dla Legii. W sumie w dwumeczu 6-5 wygrywają warszawianie. No ale przebieg tego spotkania był niebywały. 3-0 prowadzili legioniści, a mimo to dwa razy Austria Wiedeń była w stanie doprowadzić do remisu w dwumeczu, no a potem ostatnia bramka dla Legii, ta dająca im zwycięstwo w dwumeczu, dopiero w 10 minucie doliczonego czasu do gry, bo bramki Austrii trafia Ernest Muci. W następnej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa zmierzy się z duńskim klubem FC Midtjylland, a to klub, który w ubiegłym roku grał w Lidze Europy i nawet wyszedł z grupy Ligi Europy. Po wyjściu z grupy Midtjylland przegrał ze Spartakiem. Jeśli chodzi o pozostałe mecze, już gorsze wyniki, te mecze z udziałem polskich drużyn w eliminacji Ligi Konferencji Europy, Lech Poznań przegrywa ze Spartakiem Trnawą 1-3. Bramkę zwycięską dla Trnawy, dającą jej awans do kolejnej rundy, strzelił Łukasz Sztetina. Piękna bramka z przewrotki, choć jeszcze po rykoszecie odbiła się ta piłka od głowy piłkarza Lecha, ale według byłego sędziego, eksperta TVP Sport, obecnie Rafała Rostkowskiego, wcześniej w tej akcji jeden z piłkarzy Trnawy był na spalonym. Mimo wszystko Lech żegna się z eliminacjami Ligi Konferencji Europy, żegna się z pucharami międzynarodowymi. Natomiast Pogoń Szczecin wczoraj na pożegnanie z tymi pucharami wygrała z Gent 2-1, no ale ten pierwszy mecz był kompletnie nieudany dla Szczecina. W sumie 2-6 przegrywa Pogoń z drużyną z Gandawy w dwumeczu. Dobre wieści z tenisa. Hubert Hurkacz wczoraj wygrał 2-0 ze Stefanosem Tsitsipasem, czwartą rakietą świata, dwukrotnym finalistom turniejów wielkoszlemowych. Hurkacz wygrał w zaledwie godzinę i 4 minuty i zagra w ćwierćfinale turnieju ATP w Cincinnati. Jego rywalem już dzisiaj będzie Aleksej Popirina, więc Australijczyk pochodzenia rosyjskiego. Mecz o godzinie 19. Dwa razy już Hurkacz grał z Popirinem, dwa razy wygrał, także duże szanse na to, że Hurkacz zamelduje się w półfinale turnieju w Cincinnati, który stanowi ostatni sprawdzian przed US Open. A jeśli chodzi o Igę Świątek, ona wczoraj grała z Chinką Zhang Qinwen. Pierwszy set przegrany przez Świątek 3-6, ale następne dwie partie wygrane przez naszą najlepszą tenisistkę 6-1, 6-1. Świątek po tym pierwszym przegranym secie zmieniła na polecenie trenera strój z białego na czarny. To była zagrywka w pewnym sensie też psychologiczna. No i się sprawdziło. Rzeczywiście Świątek między innymi dzięki zmianie koszulki wygrywa z Chinką. W ćwierćfinale Świątek zagra już dzisiaj z Marketą Wondrousową, a więc zwyciężczynią tegorocznego Wimbledonu. Ten mecz o godzinie 17. Następne wiadomości za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
W każdą niedzielę od godziny 19 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Reklama.
Słuchacie Radia Wnet, witam Krzysztof Niklas. Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16.45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Po reklamie.
I dokładnie mamy 10 minut po godzinie 8. Rozpoczęliśmy drugą godzinę Poranka Wnet. Za kilka chwil rozmowa z szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Pawłem Szrotem, czyli rozmowa Radia Wnet. Ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki. Gramy klasyki i gramy dzisiaj po polsku. Teraz przed nami zespół Happy Set w utworze Zanim pójdę.
I słuchają Państwo Radia Wnet, słyszymy się na falach FM, także na www.wnet.fm w internecie, a widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.15.
To tam. Zapraszam na wywiad Wnet.
A gościem Radia Wnet Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry szanownym słuchaczom.
Ale też rzecznik pana prezydenta, to jak...
Jeden z rzeczników.
Jak pan prezydent patrzy na kampanię i na fakt przegłosowania referendum w dniu wczorajszym?
Pan redaktor połączył te dwie okoliczności. Na tyle to jest uzasadnione, że termin będzie ten sam i pytanie referendalne i te tematy też będą tematami kampanijnymi oczywiście. Pan prezydent przede wszystkim szanuje polską demokrację, w tym demokrację bezpośrednią. Rozmawia też na przykład z Pawłem Kukizem o tych rozwiązaniach dotyczących referendum. Natomiast tutaj pan prezydent już powiedział, że Polacy w tych najważniejszych kwestiach powinni mieć prawo do wyrażenia swojej opinii, swojego stanowiska. Pan prezydent też powiedział, że sam jako obywatel Polski zamierza w tym referendum wziąć udział, w sensie takim, że wrzuci kartę do głosowania.
A czy pan prezydent ogłosi, jak zagłosuje?
Myślę, że nie, po pierwsze, ale po drugie, pan prezydent jest politykiem, który od lat prowadzi politykę jawnie i otwarcie i myślę, że dla nikogo nie będzie żadną niespodzianką jego stanowisko w tych kilku sprawach kluczowych dla Polski i Polaków.
Donald Tusk unieważnił referendum, opozycja mówi o bojkocie. Pan prezydent włączy się w kampanię profrekwencyjną, żeby iść na to referendum i zagłosować będzie taka kampania posła prezydenckiego?
Pan przewodniczący Tusk też uznał oniegdaj, to nie tyle oniegdaj, co niedawno temu, że dla niego prezydentem jest Rafał Trzaskowski.
Moralnie.
Teraz unieważnił referendum. To świadczy tylko o tym, że relacja między panem przewodniczącym Tuskiem a rzeczywistością nas obiektywnie otaczającą jest dosyć skomplikowana i trudna. Życzę panu przewodniczącemu mocniejszego stanięcia obiema nogami na twardej ziemi, a nie bujania w obłokach, to po pierwsze.
Ale to jest tak, że Donald Tusk stracił kontakt z rzeczywistością przy okazji referendum?
Prezentuje jakieś projekcje swojej fantazji, swoich uprzedzeń, swoich nadziei. Może to nigdy politykowi nie służy, politycy powinni mocno stać na ziemi.
Jeżeli pan minister tak mówi, to jeżeli opozycja wygra i jeżeli z opozycji wyłoni się rząd z Donaldem Tuskiem na czele, to kohabitacja może być trudna. Kohabitacja
zawsze jest trudna. To jest wpisane w naturę tego zjawiska politycznego. Zawsze jest lepiej współpracować panu prezydentowi z rządem, który jest tworzony przez środowiska, z którego się pan prezydent wywodzi i którego program jest w dużym stopniu zbieżny z programem, z agendą polityczną pana prezydenta.
O tym pan prezydent mówił w tygodniku Sieci. Mówił także o tym, że ta kampania nie bez kozery, nie przez przypadek jest tak krótka, żeby oszczędzić negatywnych emocji. Kto te negatywne emocje zdaniem pana prezydenta kreuje?
Kreuje duża polaryzacja polityczna, która w Polsce od lat już ma miejsce, ale też nie można wykluczyć, pan prezydent też o tym mówił, że być może jakieś ośrodki zewnętrzne, niekoniecznie Polsce przyjazne, mogą na taką ostrą kampanię wpływać i takie ostre sformułowania, ostre zarzuty w tej kampanii padającej jakoś wykorzystywać.
Sejm wczoraj przyjął nie tylko uchwałę o referendum, przyjął także uchwałę w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Mamy taką ingerencję? Ten proces wyborczy jest jakoś ponadstandardowo wystawiony na ingerencję z zewnątrz?
Zaskakuje mnie, że środowiska lewicowo-liberalne, które wprost zarzucały jakiś czas temu, że Kreml ingeruje w procesy wyborcze w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach Europy Zachodniej. Tutaj twierdzą, że jest to bezpodstawny zarzut. Myślę, że z tym się trzeba poważnie liczyć.
A kto sprzyja i gdzie mamy te siły, które ingerują w nasz proces wyborczy? Skoro jest uchwała, no to ona jest
tutaj,
chyba nie przez przypadek przyjęta.
Tutaj i pan prezydent też to już komentował w sensie zupełnie negatywnym, czyli wskazywał, że to nie powinno mieć miejsca. Można wskazać na jawne i otwarte komentarze pana przewodniczącego Webera, który spozycjonował jedną z partii biorących udział w polskim życiu politycznym jako swojego osobistego i swojego ugrupowania i być może nawet Europy przeciwnika.
Pan prezydent powiedział, to jest tak szokujące, że zapiera dech w piersiach dla tygodnika sieci.
Panu Weberowi chciałem przypomnieć, że podobne wypowiedzi ze strony europejskich urzędników przed wyborami we Włoszech, które zniechęcić miały włoski naród do głosowania na ugrupowanie pani premier Meloni. Efektem tych komentarzy i apeli było zwycięstwo ugrupowania pani premier Meloni, objęcie przez nią stanowisko premiera Republiki Włoskiej.
Zdaniem pana ministra, zdaniem pana prezydenta, Berlin, niemieccy politycy chcą, żeby wygrała Platforma, chcą wpłynąć istotnie na wynik wyborów.
Pan prezydent uważa, że to nie powinno mieć miejsca, że kraje są suwerenne w tym zakresie. Ja tylko chciałem przypomnieć o jednym zjawisku. Wybory w Czechach, wybory prezydenckie. Polska stała się tam przedmiotem dyskusji na ostatnim etapie tych wyborów. Pan prezydent w tym konkretnym momencie bardzo zwracał uwagę, żeby żadną swoją wypowiedzią nie tworzyć wrażenia, że ingeruje w ten proces, a było takie ryzyko, bo niektórzy oczekiwali po panu prezydencie, że jakiś głos w tej debacie wewnątrz czeskiej zabierze. Pan prezydent z góry założył, że nie ma do tego prawa.
Tak samo powinni zachować się politycy niemieccy,
oczywiście.
A zachowują się, tak?
Panie redaktorze, pańskie pytanie potraktuję jako pytanie retoryczne.
A ja nie rozumiem, jaka jest odpowiedź, panie ministrze.
Pan Weber powiedział to, co powiedział, to jest na papierze, to można przeczytać.
I co to oznacza dla relacji międzynarodowych?
Dla polityków niemieckich nie jest obojętne to, kto będzie po wyborach rządził w Polsce.
Panie ministrze, naszym gościem Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej, jeden z rzeczników głowy państwa. Jeszcze do referendum wróćmy. Kiedyś pan prezydent chciał robić referendum, wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie zebrało tylu głosów, żeby pana prezydenta poprzeć, a teraz samo robi referendum.
Pan prezydent szanuje suwerenność organu, który w tym przypadku referendum decyduje, czyli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Więc i w tym przypadku uznaje, że Sejm może, ma prawo uchwalić to referendum i jeśli ono zostało uchwalone zgodnie z prawem, tak jak to zostało zainicjowane tak naprawdę, bo jeszcze proces się nie zakończył, to zamierza wziąć w nim udział.
A skąd taka nagła miłość Prawa i Sprawiedliwości do referendum, skoro kiedy pan prezydent chciał w sprawach chyba równie istotnych, a nawet istotniejszych, bo w sprawach fundamentalnych dla systemu rządów w Polsce zadać pytania, wtedy PiS nie było tak bardzo za demokracją, nie krzyczało demokracji.
Proszę zaprosić tutaj pana posła Rafała Bochenka i zadać mu to pytanie. Ja uważam, że pan prezydent, jeśli podejmuje jakąś inicjatywę, podejmuje ją w sposób uprawniony, uzasadniony i należy prezydenta wspierać.
Czy pytania były konsultowane z panem prezydentem, czy nie?
Panie redaktorze, to już są tajniki kuchni politycznej, o których wolałbym tutaj zamilczeć.
Ale to nie jest kuchnia, był albo nie był konsultowany.
To jest kuchnia, różne są konsultacje polityczne, nawet na najwyższym poziomie, więc Pan prezydent uważa, że są te tematy ważne dla Polaków i powinni oni mieć prawo się w ich zakresie wypowiedzieć.
Pytania są ważne i adekwatne do sytuacji politycznej aktualnie?
Myślę, że tak, bo tak czy inaczej te tematy padną w kampanii i już padały tak naprawdę, więc Polacy powinni też mieć prawo takie same jak politycy, czyli przedstawiania swojego stanowiska.
Panie ministrze, to jeszcze przy kampanii wyborczej, pozostając nieoficjalnie, pojawiła się takaż informacja, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ogłosi swoje hasło wyborcze. Pan minister wie, jakie to będzie hasło?
Panie redaktorze, będę śledził to wydarzenie, ale raczej ciekawią mnie komentarze programowe, którymi musi być taka prezentacja opatrzone. Pani premier Szydło się będzie wypowiadać, inni politycy PiS-u. Natomiast wybory wygrywało się hasłem, owszem, tak 20%. parę lat temu. To jest oczywiście jeden z elementów tego zestawu obowiązkowego każdej kampanii. Musi być hasło, ale kto pamięta na przykład hasła Platformy Obywatelskiej 2019 roku, czy PiSu 2015. To jest ważne.
Pamiętamy trzeba... hasło z lat 2005 i no 2007.
Właśnie, no właśnie, wówczas. Dokładnie. Wtedy to było istotne, ale polityka i świat się zmieniają. Teraz dużo więcej czynników ma znaczenie niż jedno hasło wyborcze. Myślę, że sztab tutaj Zjednoczonej Prawicy działa dynamicznie, odpowiada na wyzwania kampanii i myślę, że hasło to nie jest ostatnia, ani jedyna rzecz, którą w tej kampanii zaprezentuję.
Panie ministrze, to media się rozpisują, że pan jest nie tylko ministrem, ale także członkiem sztabu, pojawia się na sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Prawda to czy nieprawda?
Inaczej. Ja pana prezydenta reprezentuję w różnych relacjach politycznych, również w relacji ze sztabem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości i spotykam się z tym gronem szacownym.
A nie spotyka pan się ze sztabami na przykład Koalicji Obywatelskiej?
I jakoś nie dostałem zaproszenia, niech pan sobie wyobrazi, więc nieproszony się nie pojawiam. Nie,
ale gdyby było zaproszenie...
To jest czysto akademicka kwestia, myślę, panie redaktorze.
No, ale to by znaczyło, że Pałac Prezydencki nie jest tak całkowicie odizolowany od tych wyborów, że ma swoje sympatie.
Pan prezydent Andrzej Duda z całą pewnością nie jest odizolowany od bieżącej polityki. Jest politykiem, który jest głową państwa w tym konkretnym momencie, tu i teraz. I odpowiada wyzwaniom chwili też.
Jeżeli pan minister pojawia się na sztabie Prawa i Sprawiedliwości, to jakie tam nastroje panują?
A to już jest kwestia między mną a kolegami ze sztabu. To, co powiedziałem wcześniej o sztabie, że powinien działać dynamicznie i w różnych kierunkach.
A działa dynamicznie?
Myślę, że tak.
A referendum jak jest oceniane na sztabie? Wzbudza wątpliwości czy radość? Jakie są efekty?
Jako przedstawiciel pana prezydenta w tej konkretnej relacji byłbym nielojalny wobec kolegów, żebym takie informacje nawet u tak szacownego pana redaktora, jak pan redaktor przedstawiał.
A jest to przedmiotem referendum? Jak rozumiem, o tym się chyba na sztabie dyskutuje.
Panie redaktorze, wcześniej byłem formalnie członkiem wielu sztabów wyborczych i oczywiście całość bieżącej polityki na nich była dyskutowana.
A jest optymizm w sztabie, czy defetyzm?
Jak... Powiem inaczej. W sztabie prawie moim oczywiście. subiektywnym zdaniem, przepraszam najmocniej, jest kilka powodów do optymistycznego spojrzenia w przyszłość.
Jakich?
A na przykład wolta pana przewodniczącego Donalda Tuska z wciągnięciem na listy pana Kołodziejczaka.
To jest szansa dla Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że tak. Myślę, że w tej sprawie sztab ani nie zasypuje gruszek w popiele i nie będzie tego dalej robił.
A na czym polega ta szansa?
Polega to na tym, że przekaz pana Kołodziejczaka jest tak bardzo sprzeczny z tym, co prezentowała Platforma i Donald Tusk, że to musi zacząć zgrzytać w tym momencie.
Ale zgrzytać,
W pewnym momencie powiedziałem źle, nieprawidłowo. To już zaczęło zgrzytać.
Ale zgrzytać poglądy i emplua pana Kołodziejczaka z przekazem Platformy? Czy...
Oraz elektorat i ludzie popierający ugrupowanie pana Olejniczaka.
Kołodziejczaka.
Przepraszam, drugi raz już się pomyliłem. Może to jakaś freudowska pomyłka. Przepraszam pana Kołodziejczaka.
Może jeszcze pan Olejniczak trafi na listy, nie wiadomo.
Z całym szacunkiem, z całą rezerwą przepraszam pana przewodniczącego Kołodziejczaka.
Trafił na listy. Platforma mówi, to jest zawodnik, który będzie bił się z PiS-em o wieś.
Myślę, że wspólne pojawienie się na konferencji pana Kołodziejczaka z panem przewodniczącym Tuskiem to już zamyka pewną historię tego działacza, tego polityka. Myślę, że wieś oceni to, bo polscy rolnicy są rozsądni, trzeźwi. Ja wielu z nich znam, mam ich w rodzinie. Myślę, że oceniał to właściwie.
A będą takie niespodzianki na listach Prawa i Sprawiedliwości?
A to proszę pytać przedstawicieli sztabu wyborczego.
No właśnie pytam.
Wątpię,
siedzi czy... przede mną osoba, ta się na sztabie pojawia.
Bardzo, bardzo wątpię, czy panu w tym momencie odpowiedzą, bo polityka jest sztuką dramaturgii pewnej i kolejność wydarzeń jest bardzo istotna.
A pojawią się na listach wyborczych przedstawiciele pana prezydenta, którzy aktualnie w kancelarii zasiadają w ręce ministrów?
To też jest kwestia różnych ustaleń, również tych na najwyższym szczeblu. Ja tylko mówiąc w imieniu kolegów, bo sam jestem skromnym urzędnikiem w służbie pana prezydenta i nie lubię mówić o sobie. Natomiast uważam, że wielu moich kolegów ma takie doświadczenie, takie umiejętności, taką wiedzę i ekspercką, i inne cechy charakteru, że to ich uprawnia absolutnie do zasiadania w, na czołowych miejscach w polskim parlamencie.
Pan minister przez media też jest wymieniany w tej grupie.
Owszem, jestem.
I na jakim miejscu pan wystartuje i gdzie?
Powtarzam, po pierwsze nie lubię mówić o sobie, po drugie, gdybym o tym mówił, byłoby to zdecydowanie zbyt przedwczesne.
Jeżeli pan minister wystartuje, to zrzeknie pan się swojej funkcji w pałacu prezydenckim?
Na pewno będę musiał formalnie, i to nie tylko mnie dotyczy, dokonać pewnych formalnych czynności w sensie zapewnienia tutaj neutralności i niewykorzystywania funkcji w kampanii.
Pójdzie pan na urlop po prostu i tyle?
Jest to jedno z rozwiązań.
Panie ministrze.
Ale powtarzam, nie jest jeszcze nic przesądzonego, nie? Składam tutaj oficjalnej deklaracji, że będę kandydował.
Ale jest to możliwe.
W polityce wszystko jest możliwe, panie redaktorze.
Panie ministrze, jedno mniej, drugie bardziej, o to będzie spotkanie pana prezydenta z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, żeby ustalić te właśnie kwestie?
I to są znowu te szczegóły tajniki kuchni politycznej, o których wolałbym zamilczeć, więc proszę mi na to pozwolić.
Strasznie pan minister nam zamyka te drzwi do kuchni, a w kuchni jest najciekawiej, czasami najprzyjemniej się siedzi w kuchni.
Ale czasem
podobno
brzydko pachnie, jest zadół, więc proszę docenić, że staram
panie
się o pana
ministrze,
komfort.
Czy w kuchni politycznej Prawa i Sprawiedliwości brzydko pachnie?
Nie, myślę, że w tej kuchni no pachnie jeszcze najzdrowiej.
No właśnie, to chyba tym przyjemniej zajrzeć do kuchni, wypić się kawę i zobaczyć, kto będzie na listach. Dobrze, to tutaj nic chyba więcej z pana ministra nie wycisnę. Paweł Szrot naszym gościem, ale inny temat weźmy na tapet naszej rozmowy. Komisja Weryfikacyjna do spraw wpływów rosyjskich. Dużo szumu było o tej komisji, dużo atramentu wylano i dużo słów powiedziano w telewizji i w radio. Mieli być wybrani przedstawiciele 9, mamy 18, gdzie sprawdzę na telefonie, nawet tak, 18 sierpnia, nie ma ani jednego kandydata. O co chodzi?
Pan prezydent zrobił wszystko, co mógł i zakończyło się to zresztą sukcesem, żeby wszystkie kontrowersje związane z ustawą dotyczącą tej komisji przeciąć, żeby usunąć wszystkie zastrzeżenia, które w ciągu debaty politycznej przedstawiono wobec tej ustawy. To już się zamknięte, to się skończyło sukcesem dzięki pozytywnemu też stanowisku większości parlamentarnej. No teraz wszystko po stronie tejże większości.
No ale dlaczego ona wstrzymuje? No
tak jak powiem, ja już
1000 zapewnień było, tak, wybierzemy w sierpniu na początku. Nie, potem w tym drugim pośledniu, co się wczoraj skończyło, ja już, wybierzemy na pewno.
Ja już dwa razy używałem tego sformułowania. Pan prezydent szanuje autonomię Izby Niższej Parlamentu.
Ale czy rozumie tę autonomię? Czy pan minister rozumie, o co chodzi? Co się dzieje z tą komisją?
Panie redaktorze, czekamy. A pan prezydent uważa, że Polakom się należy prawda w tej sprawie i Polacy na to
się przestraszyło, zrobiło referendum i teraz jak najbardziej o tej komisji zapomnieć jako bublu kampanijnym, jako niewypale.
Jestem przekonany, panie redaktorze, że za chwilę na tym miejscu upada, zasiądzie jakiś przedstawiciel partii rządzącej i będzie mógł pan zadać pytanie.
A i owszem, zadam, no ale partia jedna, a prezydent drugie, prawda?
Więc też chyba pan prezydent czeka.
No, pan prezydent najpierw szybko podpisał tą ustawę. Mówił, że to jest konieczna sprawa, że to jest bardzo ważne dla Polski.
No bo powtarzam, to jest bardzo ważne na Polskę, panie.
A Sejm nie jest w stanie, nawet zgłosić nie jest w stanie kandydatów. No to chyba coś z tym Sejmem jest nie tak.
Ja zawsze jestem politycznym optymistą. Myślę, że jest szansa, żeby to nastąpiło niedługo.
No już chyba nie ma kiedy, bo to wrzesień. Tak czy inaczej, co nas uczy historia z komisją weryfikacyjną? Jaki jest wniosek? I pan minister w całej tej historii i także awantury poniekąd politycznej wyciągnąłby wniosek.
Jeden podstawowy wniosek, że pan prezydent jest strażnikiem polskiego prawa, polskiej konstytucji. Jeśli się pojawia problem, pan prezydent rozwiązuje go dla dobra Polski i dla dobra jej obywateli.
To już na koniec, może nie do końca z pana ministra z zakresu tematycznego. Zatwierdzono wysłanie myśliwców F-16 na Ukrainę z Danii i z Holandii. Takie są informacje z kolei z oceanu, bo to Waszyngton podaje. Polska się dołoży?
Panie redaktorze, jeśli te oba kraje, Dania i Holandia, które znajdują się w innym miejscu na mapie Europy niż Polska też, mają takie możliwości, to należy docenić taką decyzję. Pan prezydent mówił o tym też publicznie, że Polska ma możliwości takie, jakie ma. I jeśli chodziło o nowoczesne czołgi, musiała się długo zastanawiać i przeliczać każdą sztukę. Jeśli chodziło o mniej nowoczesne czołgi, przekazała ich zdecydowanie większą ilość. A jeśli chodzi o F-16, to w tym momencie perspektywy są
takie, że nie przekażemy.
Cóż, no, pan prezydent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo przede wszystkim Polski i Polaków.
A skoro przy Siłach Zbrojnych jesteśmy, była defilada Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, była honorowa trybuna, tam politycy z opozycji, zdaje się tylko Krzysztof Bosak się pojawił. Dlaczego na zaprzeczenie pana prezydenta nie przyszła ani Lewica, ani PSL, ani Platforma?
Na szczęście, najczęściej, panie redaktorze, z panem przewodniczącym Bosakiem się ostro spieram. Mało jest rzeczy, które nas politycznie łączy, ale chciałem docenić w imieniu pana prezydenta jego stanowiska. Był na defiladzie, był na spotkaniu z panem prezydentem po defiladzie. Dziękuję, panie przewodniczący, a reszta klasy politycznej...
Prezesie.
Panie prezesie, tak. A reszta klasy politycznej powinna brać z pana przykład.
Dlaczego nie przyszedł ani Donald Tusk, ani Włodzimierz Czarzasty?
To jest wielki błąd polityczny, bo Polacy, wszyscy niezależnie od poglądów politycznych i tego, kto wspierają w wyborach, oczekują, że politycy będą szanować żołnierzy, którzy bronią ich granic. I myślę, że Polacy to nieobecnie zauważą i docenią przy urnach.
No bo kiedyś były dobre relacje między panem prezydentem a prezesem PSL-u. Coś się popsuło, że nawet...
Powtarzam, ja tego zupełnie nie rozumiem. Gdybym miał być doradcą, na szczęście nie jestem, prezesa PSL-u, czy nawet przewodniczącego Donalda Tuska, z całą pewnością bym im doradzał, zgodnie z ich instynktem samozachowawczym, wzięcie udziału w tej defilacie.
Powiedział Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Panie ministrze, jakie będzie to hasło PiS, Prawa i Sprawiedliwości? Może wymyślimy teraz wspólnie na koniec rozmowy.
Uczestniczyłem w wielu sztabach, które wymyślały hasła wyborcze. Wiem, jakie to jest trudne, jakie niewdzięczne. Burza mózgów naprawdę trzaska piorunami w takich sytuacjach. I nie będę się naśmiewał z kolegów sztabowców, bo wiem, że ich zadanie było trudne i rzeczywiście niewdzięczne.
No dobrze, zobaczymy, znaczy jak długie to będzie hasło dzisiaj. Ale to możemy potwierdzić. Dzisiaj będzie ta konferencja, pan minister jako osoba...
Nie mówię w imieniu sztabu. Przeczytałem o tym w mediach, panie redaktorze.
Ale jako osoba na sztabie pojawia to, co zataili przed panem ministrem tą informację, że dzisiaj ogłoszą...
Ja nie mogę jako przedstawiciel pana prezydenta w tym w relacjach ze sztabem. Nie mam prawa do ogłaszania niczego.
Paweł Szrot, szef prezydenta, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Do usłyszenia, do zobaczenia. My wracamy do Szczecina, do Jaśminy Nowak, do dalszej części Poranka Wnet.
I to, drodzy państwo, rozmowa z szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, panem Pawłem Szrotem. Ja przypomnę, że wszystkie te rozmowy są do wysłuchania także na naszym portalu www.wnet.fm. Teraz spoglądam na zegarek, mamy 8:36. No to teraz udamy się w podróż gdzieś za zachodnią granicę, a dokładnie do niemieckiego Görlitz, polskiego Zgorzelca, bo za kilka chwil usłyszymy głos gospodarza studia.
Studio za Nysą.
I pan Jan Bogatko jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam w słoneczny dzień z niemieckiego Zgorzelca.
A my witamy z nieco bardziej zachmurzonego, tak naprawdę z nadpolskiego Bałtyku, bo ja dzisiaj akurat znajduję się w Ustce, chociaż to jest poranek przeplatany, bo oczywiście tak jest. Oczywiście wszystkie takie główne informacje płyną też cały czas z Warszawy. No ale właśnie, jakie informacje płyną do nas z Niemiec?
Warszawa chce absolutnie storpedować reformę azylową w Brukseli, tak twierdzą niemieckie media, powołując się tutaj na przykład Polski w postaci projektu referendum, które między innymi ma odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy cieszą się z przybyszów, nielegalnych przybyszów z Azji i z Afryki. Często niemieckie media mylą tutaj kilka pojęć, zresztą polskie robią to też bardzo dokładnie, a mianowicie myli się imigrantów, w sensie osadników nielegalnych z osobami, które na podstawie wiz chcą znaleźć się w Polsce czy innych krajach Unii Europejskiej. To oczywiście jest bardzo mylne i jest to podnoszone przez prasę niemiecką, kiedy polski polityk opozycyjny mówi, że przecież i tak jest dużo muzułmanów w Polsce, którzy tu przyjeżdżają, tak, ale oni przyjeżdżają legalnie i to jest inna sprawa. sprawa w demokracji jest tak, że legalnie można przyjeżdżać. To jest po prostu bardzo jasne wyjaśnienie. Nie wiem, coś się bardzo zmieniło przy tym skręcie na lewo, gdzie uważa się, że wszystko jest możliwe i każdy ma prawa człowieka, kto chce wejść na teren obcych państw, ale obywatele tych obcych państw widocznie praw człowieka nie mają, skoro nie mogą podjąć decyzji w taki czy inny sposób, czy chcą przybyszów takich nielegalnych, czy też nie, czy im się to opłaca, czy nie opłaca. Mniejsza z tym, no w każdym razie projekt demograficzny jest tutaj też na pierwszym planie. Rzeczywiście Europa się wyludnia, Europa Zachodnia staje się w zasadzie Azją i Północną Afryką. Brak narodzin w należyty sposób widoczny jest na ulicy. Jeżeli przechodzi się, spaceruje ulicami Zgorzelca, na przykład niemieckiego, po Berliner Straße, teraz w te ciepłe, piękne dni, to widzi się przechodzące przed sklepami islamskie matki z wózkiem, w którym siedzi maleństwo i towarzyszy jej troje, czworo dzieci na tym spacerze. Jeżeli chodzi o Zgorzelczan, można tak to powiedzieć, tego typu widoki są niezwykle, niezwykle rzadkie. Oskarżany jest Mateusz Morawiecki, że chce zrobić wszystko, żeby zatrzymać nielegalną imigrację i to po prostu jest pisane i mówione w taki sposób, żeby, broń Boże, nie sprawiać wrażenia, że Unia Europejska tutaj rzeczywiście ma jakiś bardzo dobry program, który ma na celu integrację tych ludzi. Bardzo również zamieszczane są kłamstwa wręcz, bo mówi się na przykład, że w Polsce za pomocą armii ma się powstrzymać na granicy polsko-białoruskiej przedostawanie się ludzi z Bliskiego Wschodu i z Afryki, których reżim dyktatora Łukaszenki wciska do Unii Europejskiej. To nie jest prawda. Aleksander Łukaszenko stworzył płatny, doskonały proceder w tym handlu, eksporcie ludzi, który on razem z Rosją forsuje w celu destabilizacji Unii Europejskiej. A mianowicie ci ludzie za drogie pieniądze przyjeżdżają legalnie do Moskwy czy na Białoruś i stamtąd są wypychani do Unii Europejskiej, bo tam im obiecano, że to jest łatwe i że to jest bezproblematyczne po polskiej stronie. Czekają jego najprawdopodobniej płatni współpracownicy, którzy przyjmują tych tak zwanych uchodźców na terytorium Polski, którzy chcą oczywiście pojechać dalej, chcą pojechać do Niemiec i tu się zaczyna problem. W Brandenburgii na przykład podnoszą się głosy, są coraz bardziej ostre, żeby doprowadzić do kontroli granicznych między Polską a Niemcami. W konsekwencji cała polityka proimigracyjna opozycji sprowadza się do tego, że Polska któregoś dnia zobaczy, że na granicy z Niemcami obowiązuje kontrola paszportów i że wracamy do sytuacji sprzed wielu, wielu lat tylko dlatego, że chciano po prostu zlikwidować system szengeński na terenie Polski niejako z powodu politycznych, z powodu umiłowania lewicy do destabilizacji sytuacji politycznej w Polsce. Coraz więcej ludzi, okazuje się, twierdzą Niemcy, przekracza granicę polsko-niemiecką, co oznacza, że także mur na granicy z Białorusią nie jest szczelny, albo po prostu, że nie odpowiadają prawdzie te doniesienia medialne, które mówią, że Polacy w sposób szczególnie okrutny postępują z uchodźcami. Na ten sam temat ostatnio było również wiele tekstów dotyczących Grecji. Grecja jest też pod ostrzałem imigrantów imigrantów z Azji i z Afryki, którzy z terenu Turcji starają się przedostać różnego rodzaju łajbami na którejś z najbliższych wysp greckich, tak żeby się tam osiedlić, i zarzucano również Frontexowi, że stosuje rasistowską politykę, i zaczęto żądać od Grecji, żeby przestrzegała prawa człowieka. Natomiast Grecy powołują się i słusznie na to, że greccy obywatele też mają swoje prawa człowieka i chcą żyć w swoim wolnym kraju, i ktoś powinien o to też zadbać. I tu się pojawiają coraz bardziej te duże napięcia. Oczywiście to, co piszą niemieckie media, pozostaje w jaskrawej sprzeczności z tym, co sądzą i mówią ludzie. Na przykład czytam na łamach Die Welt. Polacy robią to słusznie, ale w zasadzie nic nie powinni robić, bo dokąd zmierzają ci gospodarczy uchodźcy? Tak dokładnie do Germany. Czyli to jest gra słów, nie Germania, Germany, tylko Germany, niemieckie pieniądze. Tak, oczywiście, to jest bardzo ważne. W Polsce nie są oni tak mocno wspierani finansowo, więc ten cel dla nich nie jest aż tak atrakcyjny. Jedna z obywatelek pisze, w zasadzie wszyscy czujemy się Polakami. W Hamburgu co czwarte auto ma polską rejestrację. No to jest bardzo ciekawy dowód na to, jak duża ruchliwość jest między tymi krajami. Rafael pisze na przykład, dobrze, że są jeszcze rasistowskie kraje w Europie. No oczywiście Polska uchodzi za taki rasistowski kraj. Patrząc na to, jak to wygląda, jak wyglądają niemieccy mężczyźni żyjący w różny sposób, te kraje rasistowskie uratują nas przed upadkiem. No oczywiście to można na ten temat dyskutować. Wiele szczęścia życzę Polakom, pozostańcie twardzi. Więc takie odpowiedzi się znajduje często na łamach mediów i one tłumaczą, w jaki sposób i jak nastawieni są obywatele do kwestii, która jest przez polityków stawiana na ostrzu noża, do kwestii imigracji, do kwestii polityki azylowej w Unii Europejskiej. Ona jest oczywiście krytykowana bardzo, bardzo mocno, ale to nie dochodzi w zasadzie do głosu. Z drugiej strony przeprowadzono niedawno ankietę. Ankietę tę przeprowadziła Fundacja Körbera, to jest fundacja gospodarcza, bardzo, bardzo zamożna. I okazuje się, że Niemcy uważają, że politycy i twórcy mediów patrzą na Niemców z góry. Innymi słowy, uważają ich za totalnych idiotów. Zaufanie do partii politycznej w Niemczech, jak wynika z tej ankiety, spadło do absolutnego minimum. Jeszcze nigdy tak źle nie było. O ile jesienią 2021 roku 1/3 zapytanych mówiła, że ma duże zaufanie do niemieckiej demokracji i polityki, to obecnie 54% uważa, że nie ma tego zaufania, że to zaufanie się rozpłynęło, zostało zdewaluowane. I jeszcze bardziej dramatyczna jest utrata zaufania obywateli niemieckich wobec partii politycznej. O ile w 2020 roku jeszcze 29% Niemców uważało i mówiło, że ufa partiom politycznym, to w 2021 już tylko 20%. A obecnie 9% ma zaufanie do partii politycznej. To jest wielkie świadectwo.
My będziemy, panie redaktorze, ubóstwa. Tak jest. Będziemy się tym tematom jeszcze przyglądać oczywiście. Ja także odsyłam słuchaczy Radia Wnet do śledzenia i słuchania studia Zanysą. Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Bogatko był gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 8:48. No to drodzy państwo, pędzimy gdzieś za pociągiem do lata.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z blaszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
A z naszej ekipy przy mikrofonie jest Konrad Mędrzecki. Dzień dobry.
Tak zwany biletowym, witam serdecznie. Już tutaj jesteśmy w Gliwicach. Przyrzuciliśmy się wczoraj wieczorem z bagna do Gliwic. Wspaniałe spotkanie wczoraj w bagnie. To jest taka miejscowość bardzo na Dolnym Śląsku, piękna. Głównie znana z takiego klasztoru i seminarium Salwatorów, księży Salwatorów. Spotkaliśmy między innymi rektora tamtejszego seminarium, księdza Romana Słupka, który napisał dwie książki o myśli Benedykta XVI. Spotkanie mieliśmy z wieloma bardzo ciekawymi osobami, między innymi z panią Sołtys Bagna, z sołtysem pobliskiej wioski i bardzo, bardzo te bagno nas ujęło. No ale musieliśmy pędzić, wsiedliśmy do pociągu wieczorem, już późno wieczorem i przyjechaliśmy do Gliwic w deszczu. No ale było bardzo przyjemnie po tych upałach, nawet ten deszcz bardzo nam dobrze robił. No, ale jedną z rozmów bardzo ciekawych przeprowadziliśmy ze strażakiem, z Ochotniczej Straży Pożarnej, z panem druhem takiej właśnie Straży Pożarnej i posłuchajmy tej rozmowy. No i właśnie, znajdujemy się w dalszym ciągu w bagnie i mamy nowego gościa. Jest tutaj Ochotnicza Straż Pożarna w bagnie, tak?
Tak, zgadza się.
I pan jest strażakiem?
Tak, jestem druhem w OSP Bagno, już 11 lat.
A na czym polega bycie druhem? Bo ja zawsze drucha to z harcerstwem kojarzyłem.
Tutaj druh kojarzony jest z osobą, która no, działa w tej straży pożarnej, jest jej członkiem.
Ale to w całej Polsce są druhowie, tak?
Tak.
W ochotniczych strażach pożarnych. I tutaj gdzie macie siedzibę dokładnie?
Siedzibę mamy w tym samym budynku, co jest świetlica, tuż obok, w którym mamy samochód, no i sprzęt
tam
potrzebny
jest
do wjazdu.
Garaż i czerwony wóz, tak?
Tak, dokładnie. Garaż tak, i czerwony wóz.
Duży, jaka drabina wielka jest?
Mamy akurat bardziej terenowy samochód, jeszcze z tych czasów starszych, Star 244. No i to nasze potrzeby wystarczy. Drabinę ma, ale tą taką wysyłaną ręcznie, można powiedzieć.
No i dobrze. A ilu was jest tutaj w ogóle w ekipie?
W wyjazdowych około 10, a łącznie z 25.
I co, jak się coś dzieje, to u was telefony dzwonią, tak? I pędzicie. A właśnie, bo żeśmy tutaj siedzieli, był sygnał taki bardzo niepokojący, ale czy to coś się działo? Bo były te syreny, jak żeśmy prowadzili audycję w pewnym momencie. Czy coś się działo w okolicach?
Tak, była tutaj sytuacja obok, po sąsiedzku, gdzie przerwały się linia zasilająca dom i podjechaliśmy zabezpieczyć, zanim Tauron przyjechał.
Czyli była dzisiaj interwencja po prostu.
Tak, można tak to nazwać.
No i co, ale tutaj co, głównie lasy płoną, czy częściej zabudowania? Bo tutaj no, ten rejon słynie z lasów, tak? Czy są tutaj, była susza niedawno, czy są kłopoty z lasem? Też lecicie do lasu?
No mimo tylu lasów koło, można powiedzieć, że w naszych rejonach nic się na razie nie pali, odpukać. Jedynie mamy takie lokalne jakieś typu szerszenie, czy jakieś plamoleju, czy takie mniejsze zagrożenia. Więc na tym na razie działamy.
A wszyscy jesteście 24 godziny na dobę, że tak powiem, pod telefonem i czy macie jakieś dyżury, czy na przykład możecie sobie spokojnie na przykład wyłączyć telefon czasami?
Oj, w naszym akurat rejonie jest tak, że jako wioska to większość pracuje poza miejscowością, no i głównie można powiedzieć tak po 15-16 mamy większą ekipę, żeby wyjechać, więc...
A jak się dzieje coś takiego, że was nie ma, to co się wtedy dzieje?
Mamy tutaj pobliskie też jednostki oddalone 8 km, które też prężnie działają i pomagają. Pomagamy sobie nawzajem.
A jak to się stało, że pan został strażakiem? Czy pan oglądał, tak jak ja, strażaka sama w młodości i postanowił zostać strażakiem? Czy jakoś inna droga do tego bycia strażakiem?
U nas to bardziej tradycyjnie wyszło. Mój ojciec też już dłuższy czas jest strażakiem. No już teraz troszeczkę starszy, więc już nie jest wyjazdowym, a tak to głównie tak tradycyjnie może przeszło, tak można powiedzieć.
U nas w Warszawie też często widać strażaków, kiedy jadą na interwencję taką nietypową. Na przykład zdejmują kota skądś tam, z dachu albo coś takiego, który tam pisze, że wy macie też takie interwencje. Kota albo może jakiegoś ptaka gdzieś, który się tam zaplątał czy coś takiego. Też macie takie interwencje?
No, jako że to jest miejscowość, to bardziej ludzie sobie nie zwracają głowy tym, żeby kota ściągać z drzewa. Bardziej to ma miejsce właśnie w takich większych aglomeracjach, jak w miastach, gdzie no, ludzie są bardziej zaniepokojeni kotami niż tutaj. No, koty same chodzą.
A może pan opowie o jakiejś interwencji, która utkwiła panu w pamięci? Może najbardziej spektakularna?
Spektakularne było w 2010 roku, jak była powódź i pomagaliśmy w urazie zabezpieczać pobliskie domy przed zalaniem, jak przychodziła ta fala kulminacyjna. Nie tylko w uraz wtedy, bo wiele miejscowości i miast, Wrocław nawet wtedy też miał troszeczkę podtopień. No i to najbardziej mi to utkwiło w pomaganiu w tym takiej akcji, która no, trwała 2 dni chyba, z tego co pamiętam.
I wtedy się wszystko udało, tak?
Tak, tak. No w jakimś tam części pomogliśmy lokalnym mieszkańcom przetrwać, to można powiedzieć.
A jak to się stało? Bo pan był tutaj naczelnikiem straży i teraz jest pan tylko zwykłym druhem. To były wybory? Czy się wybiera takiego naczelnika? Czy to jakoś jest inaczej? Czy ktoś wyznacza?
Co 3 lata jest takie zebranie, znaczy co roku mamy zebranie, ale tak co 3 lata są, można powiedzieć, takie wybory, w których albo zmieniamy władzę, albo pozostaje ta, która jest. No i jak były te wybory, znaczy był ten okres, w którym były zmiany, no to zrezygnowałem z tej funkcji, aby mógł ktoś przejąć inny, bardziej doświadczony.
Ale nie płakał pan?
Wolałem to przekazać osobie, która bardziej nad tym będzie czuwać. No i no, myślę, że w lepsze ręce oddałem, więc myślę, że bardziej teraz, jakby to powiedzieć, lepiej zarządzane, można powiedzieć w sumie, ze względu na doświadczenie danej tamtej osoby.
A z jaką częstotliwością uruchamiacie ten bus? On raz w tygodniu wyjeżdża, 2 razy w tygodniu, raz w miesiącu?
Czy tutaj już bardziej czuwa na tym kierowca, więc od kierowcy to zależy, jak tam sprzęt jest przypalany, bo jako osoba, która czuwa nad danym samochodem i sprzętem, musi go przypalać właśnie od czasu do czasu, ale dokładnie co ile on to robi, to już ciężko mi powiedzieć w tym momencie.
A ostatnio kiedy był na trasie?
Ostatnio mieliśmy w tym...
Dzisiaj.
No, nie licząc dzisiejszego dnia, mieliśmy 15 sierpnia piknik pod tym, pod kościołem, w którym uczestniczyliśmy jako straż podczas mszy i podczas późniejszego pikniku, gdzie...
No, zabezpieczacie imprezy też.
Nie tyle zabezpieczaliśmy, co urozmaiciliśmy osobom, które tam były w postaci... udostępnienia dzieciakom sprzętu, aby mogły zobaczyć, jak to wygląda w tym wóz strażacki. No i dodatkowo było gorąco, więc dzieci mogły sobie skorzystać z wody, która jest w zbiorniku, aby mogły podtrzymać ten wąż i sprawdzić, jak czuje się strażak podczas polewania wodą gaszenia danego pożaru.
I co, nowych adeptów już pan widział tam w oczach, że będą? Przyjdą?
Tak, tak. Niektórzy byli zainteresowani, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No to fantastycznie. No to życzymy tego, żeby jak najmniej groźnych interwencji, żeby raczej były takie spotkania właśnie z dziećmi, pokazywanie, żeby się nic nie działo dramatycznego, a jak się już coś będzie działo, żeby się wszystko udawało. Trzymamy kciuki i pozdrawiamy serdecznie. Moim i Państwa gościem był Sebastian Rybicki, w tej chwili druh OSP Bagno, a do niedawna naczelnik.
Tak, zgadza się.
Ochotnicza Straż Pożarna, niech nam żyje.
Dziękuję za tak miłe słowa.
No to co, kłaniamy się.
Kłaniamy się widzom.
Dziękuję. Kłaniamy się widzom, a piękna Polska nasza cała. Byliśmy właśnie w świetlicy w Bagnie, gdzie między innymi właśnie rozmawialiśmy z panem strażakiem, z druhem strażakiem. Było bardzo, bardzo sympatycznie. No i później żeśmy się spakowali, obejrzeliśmy jeszcze zamek, w którym właśnie zakonnicy salwatorianie mieszkają i po
pokazali nam ten zamek, naprawdę wspaniały, wspaniały, piękna historia. Kiedyś opowiemy o niej więcej, nie ma na to czasu teraz. Później biegliśmy właśnie na peron i pojechaliśmy do Gliwic. Minęliśmy Opole, Wrocław, wspaniałe miasto. Nie wszędzie uda się nam zatrzymać, chcielibyśmy wszędzie zatrzymać się, ale będziemy wyruszać w kolejne podróże, a póki co jesteśmy w Gliwicach i dzisiaj będziemy z Gliwic nadawali bardzo interesujące audycje, a bardzo też zachęcam Państwa do słuchania jutrzejszego Kalejdoskopu Kulturalnego, tygodniowego Kalejdoskopu Kulturalnego o 8 rano, a o 9 jest rozmowa przewidziana między innymi o Luce Signorelli, wspaniałym malarzu renesansowym włoskim. Póki co kłaniam się. Jaśminko, pozdrawiam serdecznie i przekazuję głos do Warszawy.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z blaszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A panią, że się przesunę? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
I to był Pociąg do lata i tym sposobem dojechaliśmy już do końcówki Poranka Wnet. Program zrealizował Szymon Dąbrowski, wydała Ksenia Parmańczuk. Bardzo serdeczne podziękowania. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję, że byliście Państwo wspólnie razem z nami, a już punktualnie za momencik o godzinie 9:00 zapraszamy na wiadomości w Radio Wnet.
Dzień dobry, wybiła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Uchwała w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Komentarz szefa gabinetu prezydenta. Drony znowu w centrum Moskwy oraz Szwecja podnosi poziom zagrożenia terrorystycznego. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Sejm przyjął wczoraj uchwałę w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Do sprawy odnosił się w Poranku Wnet szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot.
Zaskakuje mnie, że środowiska lewicowo-liberalne, które zarzucały, że Kreml ingeruje w procesy wyborcze w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach Europy Zachodniej, tutaj twierdzą, że jest to bezpodstawny zarzut. Myślę, że z tym się trzeba poważnie liczyć. Można wskazać na jawne i otwarte komentarze pana przewodniczącego Webera, który spozycjonował jedną z partii biorących udział w polskim życiu politycznym jako swojego osobistego i swojego ugrupowania i być może nawet Europy przeciwnika.
Mówił szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot. Cała rozmowa na Wnet.fm. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawi dziś hasło wyborcze ugrupowania, informuje Polska Agencja Prasowa. W prezentacji hasła wezmą też udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, wiceprezesi partii Mariusz Błaszczak i Beata Szydło. Wybory parlamentarne połączone z referendum odbędą się 15 października. To następny odcinek Resetu w relacjach polsko-rosyjskich. Mówił na temat startu Michała Kołodziejczaka z list Koalicji Obywatelskiej europoseł PiS Bogdan Rzońca.
Donald Tusk dobrze wiedział, skąd wywodzi się pan Michał Kołodziejczak, które siły, tak powiem, reprezentuje, że jest powiązany z Moskwą, to jest pewne. Jego włączenie w kampanię Platformy Obywatelskiej przyniesie same kłopoty, problemy Donaldowi Tuskowi, no ale niech to robi. Jest to co najmniej dziwaczne, co robi Donald Tusk z panem Kołodziejczakiem. Na pewno tych wyborów nie wygrają. Polacy są mądrym narodem.
Mówił europoseł PiS Bogdan Rzońca. W kilku dzielnicach Moskwy i na przedmieściach stolicy Rosji słychać było eksplozje. Świadkowie relacjonują, że działała obrona przeciwlotnicza, a nad miastem przelatywały drony. Odgłosy wybuchów słychać było nad Odincowem pod Moskwą, w Trochogorce i Krasnogorsku. Eksplozje słyszano też w dzielnicy Moskwa City, niedaleko wieżowców Ewolucja i Federacja. Jeden z dronów spadł na Expo Center w centrum Moskwy. Jedna z wewnętrznych ścian budynku się zawaliła. Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin stwierdził, że dron miał zostać zniszczony przez siły obrony powietrznej. Sprawę sprawę komentował w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Zastrzelony albo nie, to nie jest tak ważne. Ważne, że ten dron doleciał do samego serca Moskwy, gdzie mieszka elita putinowskiego reżimu. Po raz trzeci uderzył tam. Skutek psychologiczny tego wszystkiego jest najważniejszy. I myślę, że po tych pierwszych dwóch uderzeniach dużo mieszkańców tych bloków, tych wieżowców stąd uciekli.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Stany Zjednoczone zgodzą się na wysłanie należących do Danii i Holandii myśliwców F-16 na Ukrainę. Ukraina ma otrzymać sprzęt, kiedy tylko piloci zostaną przeszkoleni do jego obsługi. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken wysłał list do szefów duńskiej i holenderskiej dyplomacji z zapewnieniem ich, że wnioski zostaną zatwierdzone. Pisze, aby wyrazić pełne poparcie Stanów Zjednoczonych zarówno dla transferu samolotów myśliwskich F-16 na Ukrainę, jak i dla szkolenia ukraińskich pilotów przez wykwalifikowanych instruktorów F-16. Napisał amerykański polityk w liście, do którego kopii dotarła agencja Reutera. Blinken dodał, że niezmiernie ważne jest, aby Ukraina była w stanie obronić się przed rosyjską agresją i naruszeniem jej suwerenności. Zaznaczył, że zatwierdzenie wniosków pozwoli Ukrainie w pełni wykorzystać swoje nowe możliwości, gdy tylko pierwsza grupa pilotów zakończy szkolenie. Myśliwce F-16 produkowane są przez amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin. Szwecja podnosi poziom zagrożenia terrorystycznego z 3 do 4 w 5-stopniowej skali w związku z rosnącym napięciem międzynarodowym po protestach przeciwko spaleniu Koranu. Zagrożenie dla Szwecji stopniowo się zmieniało, a zagrożenie atakami ze strony członków brutalnego islamizmu znacznie wzrosło w ciągu roku, poinformowały w oświadczeniu szwedzkie służby bezpieczeństwa. Dodano, że Szwecja jest obecnie postrzegana jako priorytetowy cel ataków terrorystycznych ze strony islamistów. W ostatnich miesiącach w Danii i Szwecji odbywały się akcje, podczas których palono lub w inny sposób niszczono Koran. Spowodowało to napięcie w stosunkach Sztokholmu ze światem muzułmańskim. Szwecja i Dania wyraziły ubolewanie z powodu incydentów, ale stwierdziły, że nie mogą im zapobiec na mocy przepisów konstytucyjnych chroniących wolność słowa. Rządy obu państw ogłosiły jednak, że badają możliwość wprowadzenia ograniczeń legislacyjnych uniemożliwiających takie działania demonstrującym. Szef zarządzania kryzysowego na wyspie Maui na Hawajach, Herman Andaya, zrezygnował z funkcji. Stało się to dzień po tym, jak bronił porażki swojego zespołu, który nie uruchomił systemu alarmowego podczas pożaru na wyspie. Według dotychczasowego bilansu zginęło 111 osób, a setki są nadal poszukiwane. Jak się okazało, szef zarządzania kryzysowego nie miał wcześniej doświadczenia w pełnieniu tej funkcji. W powodach swojej rezygnacji powołał się na kwestie zdrowotne. Przyznał, że nie żałuje swojej decyzji późniejszego włączenia syren ostrzegawczych. Powiedział, że obawiał się, iż syreny, które do tej pory ostrzegały przed tsunami, skłonią niektórych mieszkańców do ucieczki w wyższe rejony wyspy, potencjalnie na ścieżkę szybko rozprzestrzeniającego się pożaru. Zdaniem